Irena Lasota, dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry.
Witamy bardzo serdecznie. W środę radykalne działania, zmiana kursu polityki polskiej i polityki Izraela. Pani zdaniem, kto wygrał?
Proszę pana, przede wszystkim od razu nie zgadzam się z pytaniem. To od początku, kiedykolwiek o tym mówiliśmy, nie uważam, że sprawa, że znaczy ta wojna, która trwała, w cudzysłowie, była tak poważna, że warto było na to tracić prawie że pół roku w stosunkach międzynarodowych. Ja wiem, że mówię w Radiu Wnet, gdzie chyba wczoraj wypowiadał się poseł Marek Jakubiak, mówiąc o honorze, o obrażaniu narodu polskiego. Zresztą poszukałam na YouTubie i zobaczyłam głównie takie wypowiedzi, i to jest bardzo, bardzo dziwne, bo z jednej strony chce się podawać do sądu ludzi, których nie można podać do sądu, bo mieszkają za granicę, za szkalowanie Polski czy robienie Polsce złego imienia. Natomiast trzeba powiedzieć, że największy chór przeciwko Polsce wychodzi z Polski. I akurat tak jest, wie pan, na starych wykresach różnych poglądów politycznych czy partii politycznych, zwykle na skraju, kiedy była skrajna lewica, skrajna prawica, zwykle one miały podobne zdanie. No i rzeczywiście historia często to pokazywała, to znaczy na przykład w Niemczech w 30-tych latach komuniści byli bliżej Hitlera niż socjalistów i dlatego przede wszystkim zabijano socjalistów. No tutaj to, że cała to takie towarzystwo, o których zajmują się przede wszystkim Żydami, czyli mają obsesję Żydów, Izraela i tak dalej, napadło na ostatnią nowelizację ustawy o IPN-ie, ale tak samo, czy nawet jeszcze gorzej, judzi dalej Gazeta Wyborcza. I to jest bardzo charakterystyczne, bo tak w życiu codziennym, jeżeli powiemy, że i ci z lewej, i ci z prawej na nas napadają, to znaczy, że mamy rację. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że ten spór doprowadził ludzi do jakiegoś stopnia, do jakiegoś szaleństwa. Do tego stopnia, że nawet dzisiaj nie można spokojnie na to spojrzeć. I większość ludzi, którzy się na przykład wypowiadała, znowu wrócę do posła Jakubiaka w Radiu Wnet wczoraj czy przedwczoraj, on miał bardzo silne zdanie, zanim jeszcze ujawniono czy podpisano porozumienie premiera Morawieckiego z premierem Netanyahu. Jak mówię, ja uważam, że to było od początku burza w szklance wody, że ktoś, i to akurat różne grupy interesów, próbują doprowadzić Polskę do jakiegoś właśnie stanu szału, w którym Polska jest przekonana, że wszyscy są przeciwko Polsce, wszyscy oskarżają Polskę o to, że byli gorsi od Niemców hitlerowskich. I do znowu, nie, myślę, że nie jest to paranoja, dlatego że teraz się okazuje, że to, co mówiłam o Rosji od 20 lat, ja i inni też, okazało się prawdą, to znaczy ktoś gdzieś macza palce w tym, żeby i Polska miała zły obraz w świecie, ale też żeby Polska miała zły obraz o sobie. To są na pewno rozgrywki przeciwko PiS-owi. Na pewno z momentu, kiedy premierem został Mateusz Morawiecki, człowiek znany na świecie, mówiący wieloma językami i przede wszystkim nie to, że różnymi językami, można i głupstwa mówić w różnych językach, ale na pewno mówiący logicznie i spokojnie. I to oświadczenie, które dokładnie przeczytałam, podpisane przez premiera Morawieckiego i premiera Netanyahu, jest na tyle zrównoważone, że niektóre gazety izraelskie, między innymi na przykład bardzo znany Haaretz, napisali, że Polska wygrała w sporze z Izraelem i że to na Netanyahu się załamał. A znowu proszę pamiętać, że ja mieszkam w Waszyngtonie, żyję życiem politycznym, to znaczy nie po prostu jako, nie wiem, czytelnik gazet, tylko naprawdę w nim uczestniczę. Ta cała afera, że Ameryka w ogóle wyrzuci Polskę, nie wiem, z kręgu znajomych, tak jak się wyrzuca z Facebooku, jeżeli nie zmieni się ustawy o IPN-ie, to są znowu takie zaburzenia, wzburzenia, które są stwarzane. I teraz moim zdaniem to, że właśnie tak wiele przeciwników PiS-u odrzuca tą nową nowelizację, wskazuje na to, że teraz po prostu będzie znowu Trybunał Konstytucyjny, znaczy, że cokolwiek ten rząd robi, czy nie robi, mamy zawsze ten sam chór, który będzie przeciwko niemu. I to jest w jakimś części, znaczy ja uważam, że po prostu PiS i ludzie wokół premiera Morawieckiego nie dojrzeli jeszcze do tego, żeby się bronić. No jest skandalem, że kiedy ja idę dzisiaj na Google'a, na YouTube'a i piszę tam nowelizacja, IPN i tak dalej, na 91, po 91 krytykach tego gdzieś można znaleźć, jak jest naprawdę, czyli co naprawdę podpisał premier Morawiecki z premierem Netanyahu. Muszę powiedzieć, że ja od dłuższego czasu też twierdziłam, że te całe pogłoski, niepogłoski, czy jakieś memorandum, które wyszło, że Amerykanie nie będą mieli stosunków z Polską, jeżeli Polska nie zmieni ustawy o IPN-ie, też znając się, rozmawiając tutaj z ludźmi, którzy są w polityce w Ameryce, wiem, że to była mocno przesadzona, no nawet nie informacja, tylko pogłoska, i że jeżeli prezydent Duda nie spotkał się z nikim ważnym w Stanach, kiedy tu przyjechał,
a
to
przecież się nie spotkał,
to była to niezaplanowana wizyta. I jakoś sam wybrał, że pojechał do New Jersey, pojechał do Chicago, natomiast nie było formalnego zgłoszenia chęci wizyty w Białym Domu, którą zwykle się zgłasza pół roku przedtem.
Czego teraz możemy oczekiwać? Czy ta izraelska kampania, no bo izraelska kampania ataków na Polskę była faktem. Gazety, różnego rodzaju media publikowały teksty, dziennikarze wypowiadali. Znani izraelscy dziennikarze ujawniali swoją całkowitą ignorancję, jeśli chodzi o wiedzę historyczną. Podobnie minister edukacji tego kraju. Czy teraz możemy oczekiwać, że ten temat będzie traktowany tak jak inne tematy? Czyli zanim się wypowiem, to może sprawdzę, jak było naprawdę.
No, kochany panie redaktorze, no żyjemy w XXI wieku, gdzie większość rzeczy, które się mówi, są niesprawdzane, są głupie i niepoważne. No, tak już jest. Jeszcze jako osoba starszego pokolenia muszę powiedzieć, że patrzę na to z no, dużym niesmakiem. Jeżeli chodzi o Izrael, to też trzeba powiedzieć, i co akurat było trudno znaleźć w polskiej prasie, były też głosy bardzo broniące Polski, nie tylko ludzie, którzy, nie tylko Żydzi uratowani przez Polaków w czasie II wojny światowej, ale też ludzie nie mający z tym osobiście nic wspólnego. Rzeczywiście dominowały głosy, że ta ustawa jest, no po prostu zabrania mówić prawdę o Holokoście, ale znowu to nie była interpretacja, która się pojawiła w Izraelu. To była interpretacja, która wyszła z Polski. I proszę zwrócić uwagę, że większość tego, co mówią poza Polską na temat ustawy o IPN-u, Sądu Konstytucyjnego, uchodźców, znaczy stosunku do uchodźców, to wszystko idzie najpierw przez młynek po polsku, ponieważ na świecie jest bardzo mało specjalistów od spraw polskich, a i takich, którzy znają język polski, i bardzo mało z nich jest bezstronnych. Niektórzy po prostu jakby mają swoich, ich sława polega na tym, że oni są autorytetami od spraw polskich, natomiast nie zwraca się uwagi na to, czy oni na przykład
jakie mają afiliacje polityczne w Polsce. A pójdźmy tym torem może troszkę dalej i zapytam panią, czy są inne kraje, które podobnie, które przenoszą swoje konflikty wewnątrzpolityczne na arenę międzynarodową i usiłują coś ugrać. Czy jest jakieś...
No oczywiście, Izrael. Izrael jest drugim takim przypadkiem, ponieważ Izrael, tak jak i Polska, ma tutaj różne interesy, znaczy grupy interesów, które je wspierają, i tylko z tym, to polega na tym, że na przykład ambasada Stanów Zjednoczonych w Izraelu, ja nie mówię o ambasadorach, bo to są po prostu postacie takie sobie, nie wiem, to oni wiedzą dokładnie, co się tam dzieje. Natomiast jak chodzi o Polskę, to teraz już bywają zwykle dyplomaci niższego formatu, niekoniecznie znający polski, a czytający angielski. No i takim innym krajem, który ostatnio okazuje się, że ma różne wpływy, bo te wpływy do tej pory były zakryte, no to jest oczywiście Rosja, która w inny sposób to manipuluje, ale to ja mówię teraz o manipulowaniu faktów i trafiania do polityków. I proszę też zwrócić uwagę na to, że cały czas się czytało, czy mówiło, akurat ja byłam w Polsce, była przez cały miesiąc na przełomie lutego i marca, się mówiło cały czas, że Amerykanie są, nie są z Polską, nie jest nic wspólnego, podczas kiedy cały czas na przykład z Białego Domu wychodziły wyłącznie komplementy na temat Polski, co ja akurat nie uważam, że to jest najlepsze, bo wolałabym, żeby w kongresie było jakieś prawdziwe zrozumienie tego, co się dzieje w Polsce. I rzeczywiście bardzo szkoda, że wielomilionowa Polonia nie umie stworzyć lobby, które byłoby lobbym, które jest szanowane, a nie takim lobby, że jeden przychodzi i wygaduje na drugiego. A to niestety jest od 50 lat czy 60 lat taka moda, że właściwie nawet jeżeli ja idę i mówię o Polsce w kongresie czy gdzieś, to się bardziej powołuje na to, że jestem prezydentem waszyngtońskiego Instytutu for Democracy in Eastern Europe i ponieważ mówię po angielsku z francuskim akcentem, to nawet czasami nie pytają mnie, czy ja mam coś wspólnego z Polską, poza tym, że umiem czytać po polsku i coś wiem o Polsce, bo jeżeli człowieka tutaj postrzegają jako lobbystę polskiego, to zawsze podejrzewają, że on albo reprezentuje tą frakcję, tamtą i będzie wygadywał na innych.
To jest największy kłopot do przewalczenia pewnie w przyszłości. W Stanach Zjednoczonych pewnie okres wakacyjny, u nas mam nadzieję też jakieś plany na wakacje?
O nie, u nas nie ma okresu wakacyjnego, u nas się dzieją bardzo poważne rzeczy i nie wiem, znaczy ja uważam, że w tej chwili dużo, 100 razy ważniejsze nawet dla Polski niż nowelizacja ustawy o IPN-ie jest to, co będzie się działo w pierwszej połowie lipca, mianowicie wizyta prezydenta Trumpa na szczycie NATO, które może się bardzo źle skończyć i jego spotkanie z Putinem, które też się może dla Polski i dla Ukrainy bardzo źle skończyć. Bardzo bym śledziła ten temat i troszkę oderwała się od tego całkowicie polskiego patrzenia na wszystko, ponieważ no, świat jest troszkę większy.
I ten deal z Putinem może być. No, i to jest jakiś taki zwyczaj. Amerykańscy prezydenci na początku kadencji jadą spotkać się z Władimirem Putinem, no i potem widzą w nim szczerego demokratę i potem dochodzi do różnych ciekawych wydarzeń.
Nie, to rzeczywiście bywało tak, że oni się tam spotykali, to z Jelcynem, to z Putinem, ale teraz mamy zupełnie inną sytuację. To znaczy w tej sytuacji, teraz jest sytuacja, w której Trump na grupie G7 w Ottawie powiedział przy kolacji, a on nie pije, więc to nie można dać na że on coś wypił, że Krym powinien należeć do Rosji. No i miał różne takie wypowiedzi ostatnio, które też zostały gdzieś podsłuchane, że on najchętniej to by rozwiązał NATO. Ale rozumiemy, że najchętniej to by rozbił NATO, bo rozwiązać NATO Ameryka nie może. I tutaj ale sytuacja Ameryka jest zupełnie inna niż innych prezydentów.
Stanowi absolutny kręgosłup NATO, więc jakikolwiek tutaj odejście Stanów Zjednoczonych oznacza koniec tego sojuszu. Mam jeszcze wiadomość bardzo gorącą. Nad ranem doszło do porozumienia po zakończeniu pierwszego dnia szczytu Unii Europejskiej. Porozumienie w sprawie migracji. Porozumienie krajów członkowskich Unii Europejskiej gwarantuje, że relokacja uchodźców będzie się odbywała na zasadzie dobrowolności. Pisze o tym Polska Agencja Prasowa i na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. To ja zacytuję tego tweeta. Po 2 latach trudnych dyskusji, kontrowersji i nacisków cała EU28 jednomyślnie przyjęła stanowisko nie dla przymusowej relokacji, a o reformie Dublina, czyli porozumienia dotyczącego przyjmowania, tylko jednomyślnie. Taki mamy.
No i znowu pewnie będzie to samo, to znaczy i bardzo lewa strona, i bardzo prawa strona będą coś judzić i jączyć, zamiast żeby naprawdę cieszyć się, że po raz pierwszy od wielu lat Polska ma premiera, którego słucha się na świecie, który umie debatować, który umie się dogadywać i gdzieś trzeba zobaczyć, gdzie jest interes Polski. Muszę powiedzieć, że to było zawsze to, co strasznie bolało redaktora Jerzego Giedroycia, że i przed wojną, i w czasie wojny, potem już była Polska pod komunizmem, to jest co innego, ale nawet mówiąc o opozycji, że Polacy nie umieją się skupić wokół czegoś pozytywnego, a tylko wokół negatywnego. Tym pozytywnym faktem, wokół celem, wokół którego Polska się skupiła, to była solidarność. Ja mówię o Solidarności 80-81 i to chyba było największym zagrożeniem dla Związku Radzieckiego, dla komunistów. I w tej chwili widać te wszystkie jakieś siły, które pchają do tego, żeby Polska skoczyła w jakąś przepaść kolejną.
Irena Lasota, my się przypatrujemy się temu, co będzie na początku i w pierwszej połowie lipca. Trzymamy rękę na pulsie w programie Poranek Wnet. Bardzo pięknie pani dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję. Dobrego dnia.
Kłaniamy się, a państwa zapraszamy teraz do ilustracji muzycznej, ponieważ jest to ostatni poranek przed wakacjami i w przyszłym tygodniu od poniedziałku rusza wielka podróż Radia Wnet po Polsce. To chcę państwa przygotować do tego wakacyjnego nastroju, a cóż może lepiej nas przygotować do takiego nastroju jak muzyka z Karaibów, czyli ska. Najpierw Reggie Massomi Jazz Band z południowej Afryki. Muzycy grają ska na swój sposób. 7:30. Witamy tych, którzy się dopiero do nas dołączyli. Poranek Wnet. W poranku Piotr Apel, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj z tej palety tematów, które są na świecie, wybieramy temat ograniczenia wolności w internecie i demonstracji, która w Warszawie ma na ten temat się odbyć.
Nie tylko w Warszawie, ale w 15 innych miastach, więc każdy, kto ceni sobie wolność w internecie, ceni sobie możliwość na przykład tworzenia memów albo korzystania, oglądania memów, każdy, kto lubi korzystać z mediów społecznościowych, powinien dzisiaj zaprotestować, pokazać, że nie ma zgody Polski, Polaków, obywateli polskich na to, by cenzurować internet, by
zmieniać
zasady.
To pan nie chce
zasady.
Bronić praw autorskich.
To jest trochę inna logika. Znaczy, Unia Europejska stwierdziła, że prewencyjne chronienie jest i takie na wszelki wypadek. Najpierw musisz udowodnić, że nie korzystasz, a potem dopiero możesz skorzystać. Ja jestem zdania, że prawa autorskie lepiej bronić, zwłaszcza w internecie, post factum. To znaczy, jeżeli ktoś zdecydował się użyć, no to wtedy artysta czy może dochodzić do swoich praw. Mamy zresztą takie prawo, które doskonale potrafi walczyć, może nie doskonale, ale potrafi walczyć z piractwem, więc taka nakładka cenzurująca, myślę, że nawet dla samych artystów jest pewną rezygnacją z wolności i doprowadzeniem do sytuacji, że tak naprawdę duże wytwórnie, duże korporacje mediowe będą tak naprawdę tylko i wyłącznie zadowolone. Co ciekawe, projekt przygotował polityk niemiecki związany z jednym z dużych wydawnictw, które również w Polsce ma swoje periodyki.
Całość nazywa się... Opis jest bardzo szlachetny. Dyrektywa dotycząca prawa autorskiego i jednolitego rynku cyfrowego, która ma chronić twórców treści, dać im większe prawa oraz przeciwdziałać plagiatom i kradzieży oryginalnych materiałów. W efekcie będziemy płacić za linki, które kierują nas do
treści, na przykład do artykułów. Jeżeli byśmy chcieli się pochwalić, że dany artykuł jest warty przeczytania, to będziemy musieli... Znaczy najprawdopodobniej nie zawieścimy takiej treści, a jeżeli się uda, to będziemy musieli ponieść koszty. To znaczy, to jest taka doprowadzenie do sytuacji, w której, która funkcjonuje w na przykład telewizji. Znaczy bez dużych kapitałów nie jesteśmy w stanie stworzyć własnej telewizji, stworzyć własnej narracji telewizyjnej. Bardzo ciężko jest w radiu i to pewnie tutaj wy wiecie, wszyscy tu siedzą, co siedzą wokół, że jak to trudno jest przebić się właśnie bez kapitału, że sama treść nie sprawia, że to przebicie jest łatwe. W internet był jeszcze taką ostatnią i jest ostatnią takim medium, które jest stuprocentowo demokratyczne. Oczywiście pojawiają się fake newsy, oczywiście oczywiście pojawiają się obraźliwe komentarze, ale wydaje mi się, że to jest cena, którą warto zapłacić za tą absolutną wolność i za to takie możliwość przebicia. Gdyby nie internet, nie byłoby Kukiz 15, gdyby nie internet, nie byłoby innych wielu wspaniałych ruchów i to absolutnie nie można zgodzić się na to, żeby wielkie korporacje mediowe zagłaszczyły tą ostatnią przestrzeń wolności.
Cenzura w internecie nam grozi. Dzisiaj można zaprotestować.
W Warszawie o godzinie 18 pod przedstawicielstwem, ale też w Wrocławiu, Krakowie, w Łodzi, we wszystkich, w 15 miastach wszystko można znaleźć albo na stronie INSPRO, albo na stronie artykuł 13.eu. To są takie strony, gdzie to wszystko można te informacje, gdzie i kiedy takie protesty są. Wyjątek, że nie dzisiaj, tylko jutro, to jest Nowy Sącz i Wrocław. Z jakichś tam powodów te protesty będą organizowane dopiero jutro, ale w innych dzisiaj wieczorem 18-19 koniecznie trzeba być.
Próby zrobienia czegoś z internetem, z tą wolnością internetową trwają. W Stanach Zjednoczonych miało być zakończone coś, co się nazywa net neutrality, czyli że sieć to sieć i nie ma nic wspólnego z treściami. Tutaj te płatne treści miały być przesyłane, bezpłatne mniej przesyłane, tak? To nie udało się tego wprowadzić.
No, ograniczenie jakości łącza w zależności od treści, no to też jest pewien taki zamach na tą wolność internetową. Na szczęście to się nie udaje, ale pytanie jak długo? Znaczy, wydawać by się mogło, że po 2012, kiedy pojawiły się akta, pojawiły się te protesty w całej Europie, no to przynajmniej na jakiś czas mamy spokój. Okazało się, że wyłącznie 6 lat można było mieć jakieś takie względne poczucie bezpieczeństwa w zakresie internetu. Tutaj Unia Europejska idzie jak burza, to znaczy komisja już przyjęła te, zresztą co o czym warto wspomnieć, poseł Platformy Obywatelskiej, europoseł Platformy Obywatelskiej był za, a nie było obecnych ani posłów Wolności, ani posłów Prawa i Sprawiedliwości, które mogliby głosować przeciw, a różnica głosów była bardzo niewielka, tam chyba 3 głosy czy 4 były różnice, więc to jest rzecz, na którą trzeba patrzeć na ręce i krytykować, podkreślać i wszystkich piętnować.
A dlaczego nas nie dziwi to, że poseł Platformy Obywatelskiej był za ograniczeniem poprawą sytuacji niemieckich wydawców? Tak się zastanawiam.
Ale to jest ciekawe, bo to nie wszyscy, tutaj żeby być uczciwym, bo jest na przykład poseł Boni, który wypowiada się dość krytycznie. No, nie tak krytycznie jak ja, jest zwolennikiem poprawek, ale ma dużo lepsze stanowisko, jeśli można już wartościować, niż poseł Zwiewka, który uważa, że cały projekt jest doskonały. Nie wiem, czy to jest kwestia wspomnień z lat 80. czy coś innego, ale...
Poseł Zwiewka, prezenter dziennika TVP w czasach, właśnie w latach 80.
W mundurze chyba nawet występował.
Trudno mi powiedzieć.
Tutaj... No, ale to zostawmy to. Natomiast bardziej oburzające jest to, że w warstwie deklaratywnej słyszymy od polityków, europolityków Prawa i Sprawiedliwości czy Wolności o tym, że będą bronić, a tego nie robią. Znaczy, to jest pytanie o jakość naszych eurodeputowanych i o to, czy my rzeczywiście mamy na nich wpływ i czy ta nowa ordynacja, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to jeszcze pogłębi, czy nie. No, ja uważam, że tak, że nagle okaże się, że tak jak teraz, przynajmniej każdy się krygował, że Europarlament był jest traktowany przez partię jako nagroda, to teraz chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że to będą wysłani tam ludzie, którzy zasłużeni na emeryturę, na jakiś taki lepszy byt, zamiast ludzi, którzy będą rzeczywiście bronić naszego interesu i ciężko pracować na to.
Mule, wino, dobra kawa. Belgia ma szereg zalet.
Z pewnością, tylko chyba nie o to chodzi.
Przejdźmy do kolejnego tematu naszej rozmowy. Był pan w Turcji jako obserwator wyborów. Jakie wrażenia?
bardzo ciasno i taki turecki sposób powolny, taki dostojny, może to jest lepsze słowo, prowadzenia wyborów, to znaczy zdarzało się, że nawet 10 osób czekało na możliwość oddania głosu. Tam są specyficzne warunki, bo głos oddaje się przy pomocy stempla, który trzeba otrzymać najpierw od komisji i później całą tą kartę. Tu były akurat dwie, bo były i prezydenckie, i parlamentarne jednocześnie. Trzeba schować do koperty, zakleić i dopiero wrzucić do urny, więc to wszystko, cały proces trwał dość wolno. Jest szereg wątpliwości co do jakości przeprowadzania tych wyborów. I to nie jest kwestia tylko nawet samej kampanii wyborczej i pewnej nierównowagi, która była widoczna nawet na dzień przed wyborami, czy dwa dni przed wyborami. W przerwach meczu, zanim pojawiły się reklamy, zanim pojawiły się cokolwiek, był wielki, prawie dwuminutowy spot Erdogana i to jakby niezależnie jaki mecz i kto grał, zawsze to się pojawiało. No i takie formalne, bardzo ważne rzeczy w co drugiej prawie komisji, w tak zwanych logbooks, czyli takiej książeczce, której trzeba napisać, ile do danego lokalu dostarczono kart do głosowania i wypełnić to długopisem, podpisać się powinni pod tym członkowie komisji, to nie było wypisanych tych liczby kart. Znaczy albo były wypisane ołówkiem, albo gdzieś na kartce obok, więc widać, że jakiś tak strach przed ewentualnie niezgodnością między tym, co będzie później w urnie, a co było przed głosowaniem, był i na tyle mocny, że decydowały się komisje nie wpisywać liczby kart podczas otwarcia. Więc to jest bardzo poważny zarzut, który zresztą pojawił się w raporcie OBWE, w tym dużym raporcie OBWE, i pozwala myśleć, że te wybory nie były do końca dobrze przeprowadzone.
Prawidłowo pan to potwierdza, brał pan w tym udział, widział pan, jak to wyglądało. Ciekawe, jakie będą konsekwencje w polityce międzynarodowej dla Turcji.
Nie, myślę, że niewielkie, to znaczy, bo to też będąc uczciwym, Erdogan ma poparcie i nawet sami politycy opozycji mówili, że jeżeli dojdzie do drugiej tury, to z pewnością tą drugą turę wygra. Więc to nie jest sytuacja, w której te fałszerstwo musiało być tak daleko idące. Jeżeli takie fałszerstwo się pojawiło, to tylko po to, żeby właśnie nie dopuszczać do sytuacji drugiej tury i jakby nadmuchać te kilka procent, by zostało nam przekroczone te 50% udziału. No, trudno jest to ocenić, jak będzie wyglądać polityka Erdogana, bo też trzeba pamiętać, on rządzi rzeczywiście kilkanaście lat, ale teraz ma absolutnie wszystkie narzędzia w swoich rękach. Zmieniono system do tego stopnia, że prezydent, którym został wybrany, jest jednocześnie szefem rządu, ale też jest jednocześnie, ma bezpośredni wpływ na prokuraturę, na system sędziowski, więc w jednej ręce skupiono bardzo, bardzo dużo władzy, bardzo dużej mocy, i pytanie, jak ta władza będzie wykorzystywana. No, doświadczenie uczy, że koncentracja władzy i taki brak kontroli władzy doprowadza do jej degeneracji. No, warto patrzeć, bo Turcja jest poważnym, rzeczywiście poważnym graczem w tym regionie, ale też w całym świecie. To jest druga armia NATO, to jest kraj, który próbuje coraz mocniej i zdecydowanie rozgrywać sprawy arabskie. Kraj, który jest wbrew takim obiegowej opinii dość mocno antyamerykański, ostatnio mocniej prorosyjski, więc teraz dodatkowo Erdogan dość wyraźnie stara się zerwać z tą tradycją, czy nową Turcją, którą zaproponował Atatürk, i powrót w zamian za to zaproponował powrót do państw bardziej otomańskiego i takiego, których religia jest pewnym elementem państwowym.
Piotr Apel, Kukiz 15, o sprawach międzynarodowych tym razem. Pięknie dziękujemy panu.
Bardzo dziękuję.